Druga część 12 rozdziału Ewangelii Mateusza opisuje niezwykłe wydarzenie ukazujące moc Jezusa. Od wiersza 22 rozdziału 12 czytamy: Potem przyniesiono do Jezusa człowieka, któremu demon odebrał wzrok i mowę, a on mu je przywrócił. Wszyscy dziwili się i zastanawiali: to chyba jest syn Dawida. Usłyszeli to faryzeusze i stwierdzili: on na pewno ujarzmia demony z rozkazu ich władcy, Belzebuba. Jezus, świadom tego, co o nim myślą, powiedział: każde państwo rozdarte niezgodą jest skazane na zagładę. Tak samo każde miasto, a nawet dom, gdzie nie ma jedności, nie może się ostać. Gdyby szatan miał ujarzmiać szatana, sam z sobą byłby w niezgodzie. Czy jego państwo mogłoby się ostać? Jeżeli ja ujarzmiam demony mocą Belzebuba, to z czyjego rozkazu wypędzają demony wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. Ale jeżeli ja ujarzmiam demony mocą Ducha Bożego, znaczy to, że nastało już dla was Królestwo Boże. Nikt przecież nie może włamać się do domu siłacza i zrabować jego rzeczy, zanim go nie zwiąże. Dopiero potem może ograbić jego dom. Jezus uzdrowił człowieka, który był ślepy i niemy. Świadków tego wydarzenia ogarnęło zdumienie. Zaczęli zastanawiać się: może Jezus jest synem Dawida, od dawna przyrzeczonym i oczekiwanym wielkim Zbawicielem, Mesjaszem, który miał przyjść. Pewne wątpliwości budził tylko fakt, że Jezus nie odpowiadał ich wyobrażeniom o synu Dawida. Nie był wspaniałym księciem otoczonym dworem. Nie szły za nim wojska z rozwiniętymi sztandarami bojowymi, wyciągniętymi mieczami. Nie zagrzewał ludzi do wojny. Widzieli zwykłego cieślę z Galilei. Z jego słów przebijała łagodność, mądrość, uprzejmość. Z jego oczu wyzierało serdeczne współczucie. Jego ręce dokonywały wielu wspaniałych czynów, świadczących o wielkiej mocy. Ludzie nie pojmowali Jezusa. Jego łagodność tak daleka była od przepychu, władzy, której się spodziewali od Mesjasza. Uczeni w piśmie i faryzeusze byli w ponurym nastroju. Incydent wytłumaczyli sobie po swojemu. Uznali, że Jezus wygnał demony dzięki przymierzu z księciem demonów. W odpowiedzi na to Jezus przytoczył 3 argumenty nie do odparcia. Jeśli wypędzałby demony przy pomocy księcia demonów, to mogłoby to oznaczać, że królestwo tego księcia jest targane wewnętrznymi sprzecznościami i że rozpada się. Jeśli książę demonów istotnie użyczał swojej władzy po to, by niszczono jego sługi, to mogłoby to jedynie oznaczać, że w jego królestwie toczy się wojna domowa, a los takiego królestwa jest przesądzony. Żaden dom, żadne miasto nie są stabilne, jeśli toczą się w nich wewnętrzne walki. Rozdwojenie jest zawsze początkiem końca. Po drugie, Jezus powiedział: jeśli ja wyganiam demony, a temu nie możecie zaprzeczyć, to znaczy, że wtargnąłem na terytorium szatana. Występuję w roli napastnika, który grabi jego dom. Rzecz jasna, że nikt nie może wejść do domu mocarza, jeśli go najpierw nie zwiąże. A więc z faktu, że udało mi się wtargnąć do twierdzy szatana, może wynikać jedynie to, że jest on związany i bezsilny, że nie może się bronić. Jezus spotkał się z kusicielem na pustyni i zwyciężył go. Od tego czasu szatan już nigdy nie odzyskał takiej mocy, jaką dysponował poprzednio. Moc grzechu została pokonana, mury twierdzy skruszone. Jezus pomaga ludziom odnosić zwycięstwo dzięki wywalczonemu przez siebie triumfowi. Dzisiaj jest to jeszcze bardziej oczywiste, gdy wiemy o zwycięstwie Jezusa na krzyżu, o Jego powstaniu z martwych i wstąpieniu do nieba. Jezus jest władcą świata materialnego i duchowego. U Jego boku jesteśmy bezpieczni. Jeszcze jednym argumentem Jezusa jest to, że przecież także sami Żydzi dokonywali egzorcyzmów, wypędzali demony. Na przykład Józef Flawiusz, historyk żydowski, pisał, że umiejętność wyganiania demonów stanowiła część mądrości Salomona. Józef Flawiusz opisuje wypadek, którego był naocznym świadkiem w dziele starożytności. Bóg pozwolił Salomonowi zdobyć wiedzę pozwalającą wyganiać demony. Jest to wiedza pożyteczna przynosząca ludziom zdrowie. Ułożył on mianowicie takie zaklęcia, które unicestwiały moc szatana. Pozostawił przykład stosowania egzorcyzmu, dzięki któremu wypędzone demony nigdy nie wracały. Ta metoda leczenia jest znana po dzisiaj. Tak czytamy w dziełach Józefa Flawiusza. Józef Flawiusz pisze: znałem człowieka z mego kraju imieniem Eleazar, który w obecności Cezara Wespazjana wypędzał demony z ludzi opętanych. Świadkami tego byli synowie Cezara, jego wodzowie i mnóstwo żołnierzy. Ten sposób leczenia wyglądał następująco. Wkładał on w nozdrza opętanego pierścień sporządzony według przepisów Salomona, a następnie wyciągał demona. Gdy człowiek upadał na ziemię, nakazywał demonowi, by nigdy więcej nie wracał, przy czym stale wspominał Salomona, recytował zaklęcia przez niego ułożone. Kiedy Eleazar chciał przekonać widzów, że rzeczywiście posiada tego rodzaju moc, ustawiał nieco z dala dzban lub misę napełnioną wodą i nakazywał demonowi, który opuścił danego człowieka, by je wywrócił. Tak też się działo, dzięki czemu widzowie mogli się przekonać, że demon rzeczywiście opuścił danego człowieka. Wtedy sławiono mądrość Salomona. Tak wyglądała żydowska metoda według relacji Józefa Flawiusza. Jakże inaczej postępuje Pan Jezus. Żydowscy egzorcyści wykonywali pewne czynności mające niejednokrotnie znaczenie symboliczne. Szukano wyzwolenia się z mocy zła i nieszczęścia strapionego człowieka. Szukano magii i zaklęć. Być może, że na jakiś czas, dzięki miłosierdziu Bożemu, czynności te przynosiły pewną ulgę. Z przyjściem Jezusa na świat Słowo Boże obdarzyło ludzi całkowitą wolnością, której tak rozpaczliwie szukali, a której przedtem nie mogli osiągnąć. Bardzo interesujące są słowa Jezusa: jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, znaczy to, że nadeszło do was Królestwo Boże. Tak jest w rzeczywistości. W osobie Jezusa Chrystusa i w osobie Ducha Świętego przychodzi do nas Boże Królestwo. Bardzo znamienne słowa Jezusa zapisane są w 30 wierszu 12 rozdziału Ewangelii Mateusza. Jezus mówi: kto więc nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie gromadzi razem ze mną, ten trwoni. Wypowiedź Pana Jezusa może łączyć się z pojęciem żniwa. Kto nie bierze udziału w zbieraniu plonów, ten doprowadza do tego, że ziarno się wykrusza i rozprasza na wietrze. Porównanie to można również zastosować do pasterstwa. Kto nie pilnuje, by owce trzymały się razem, ten naraża je na niebezpieczeństwo. Kto nie prowadzi stada do owczarni, ten skazuje je na niebezpieczne warunki bytowania wśród skał i cierni. Pan Jezus wykazuje niemożliwość zajmowania pozycji neutralnej. W naszej wojnie przeciw twierdzy szatana można zająć tylko dwie pozycje: z Chrystusem lub przeciw Niemu, zbierania z Nim lub rozpraszania z szatanem. Jeśli Kościoła nie umacniamy, to osłabiamy go. Nie ma drogi połowicznej. Trzy przyczyny mogą skłaniać człowieka do zajmowania pozycji neutralnej, zresztą niemożliwej do utrzymania. Po pierwsze, człowiek jest skłonny do poddawania się bezwładowi. Wielu ludzi nie pragnie niczego innego, jak tylko tego, by pozostawiono ich w spokoju. Odsuwają automatycznie wszystko, co według ich zdania mogłoby im sprawić kłopot. Po drugie, człowieka cechuje wrodzony lęk. Wielu ludzi nie może się zdecydować na kroczenie drogą Chrystusa, ponieważ w głębi serca obawia się zająć pozycję, której wymaga chrześcijaństwo. Powstrzymuje nas przede wszystkim myśl o tym, co inni pomyślą lub powiedzą. Głos sąsiadów, kolegów brzmi w naszych uszach donośniej niż głos Boży. I po trzecie, wielu ludzi woli wygodę niż przygodę, niż ryzyko. Apel do działania zawsze mieści w sobie jakiś procent ryzyka. Chrystus przychodzi do nas z wezwaniem, byśmy działali. My jednak, jakże często, wolimy raczej wygodę egoistycznej bezczynności niż ryzyko działania z Chrystusem. Wypowiedź „kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie” stanowi miarę, którą powinniśmy stosować do siebie. Czy naprawdę jestem po stronie Pana, czy też usiłuję przemykać się przez życie, zachowując tchórzliwą neutralność? Zapamiętajmy, jeśli naprawdę stoimy po stronie Chrystusa, nie możemy być bezczynni. Musimy brać czynny udział w walce o sprawę Bożego Królestwa. Następna wypowiedź Jezusa zawiera twarde słowa. Słowa o nieprzebaczalnym grzechu. Od 31 wiersza 12 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: Nadto ostrzegam was, każdy grzech i każde obelżywe słowo mogą być ludziom wybaczone, ale obelżywe słowo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie nikomu wybaczone. Nawet gdyby ktoś powiedział złe słowo przeciw Synowi Człowieczemu, otrzyma przebaczenie, ale nie otrzyma przebaczenia ani teraz, ani w wieczności ten, kto będzie występował przeciw Duchowi Świętemu. Słowa te, słowa o nieprzebaczalnym grzechu, brzmią niezwykle w ustach Pana Jezusa, Zbawiciela ludzkości. Zwłaszcza jedna część wypowiedzi Jezusa sprawia pewne zakłopotanie. Czytamy: Jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, ale kto by mówił przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Jeśli tak jest rzeczywiście, to interpretacja wypowiedzi tej jest niezwykle trudna. Mateusz już stwierdził, że Jezus jest opoką wszelkiej prawdy. Czytaliśmy o tym wcześniej. Trudno dostrzec różnicę pomiędzy tymi dwoma grzechami, przeciwko Jezusowi i przeciwko Duchowi Świętemu. Być może, że za tymi interpretacjami kryje się niewłaściwe pojmowanie wypowiedzi Jezusa. Jak już stwierdziliśmy wcześniej, hebrajski zwrot syn człowieczy może oznaczać po prostu człowieka. Żydzi posługiwali się często tym zwrotem. Mówili na przykład o zwykłym człowieku: był człowiek. My byśmy tak powiedzieli, to rabin żydowski powiedziałby inaczej: był syn człowieczy. Być może, że Jezus powiedział właśnie, co następuje. Jeśli ktoś wypowiada słowo przeciwko człowiekowi, przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu przebaczone. Lecz jeśli ktoś wypowiada słowo przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu przebaczone. Człowiek może wykazać brak posłuchu lub szacunku dla proroka lub dla kaznodziei, ale nigdy nie wolno mu lekceważyć Ducha Świętego przemawiającego w jego sercu. Jezus podkreśla więc, że ktoś, kto świadomie, uporczywie zamyka swoje serce na głos Ducha Bożego, może stać się winien popełnienia nieprzebaczalnego grzechu. Próbujmy jeszcze dokładniej wyjaśnić, co Jezus miał na myśli, mówiąc o grzechu przeciw Duchowi Świętemu. Zgodnie z nauczaniem rabinów, Duch Święty spełniał m.in. dwie najważniejsze funkcje. Po pierwsze, przekazywał ludziom Bożą prawdę, umożliwiał ludziom rozpoznanie i zrozumienie Bożej prawdy. Duch Święty był zatem od Boga danym objawicielem, kimś, kto rozjaśnia umysły ludzkie. Tak więc człowiek potrzebuje Ducha Świętego dla otrzymania i zrozumienia Bożej prawdy. Każdy człowiek posiada darowaną przez Ducha Świętego zdolność, która umożliwia mu poznanie dobroci i prawdy. Człowiek może utracić tę zdolność, jeśli jej nie wykorzystuje. Fakt ten sprawdza się w każdej dziedzinie. Można na przykład zupełnie zatracić wrażliwość na piękno dobrej muzyki, jeśli się niczego nie słucha lub słucha się muzyki tandetnej. Można utracić zdolność cieszenia się czystością, zdrowiem, godziwą rozrywką, jeśli przez dłuższy czas hołduje się niegodnym i poniżającym przyjemnościom. Człowiek może też utracić zdolność poznania dobra i prawdy, jeśli ktoś przez dłuższy czas zamyka oczy i uszy na to, co Bóg mu przekazuje, jeśli idzie własną drogą, jeśli przez dłuższy czas przestaje słuchać wskazówek Boga, jeśli odwraca się od Bożego poselstwa, jeśli przekłada własne ludzkie ideały nad ideały Boże, to wreszcie dochodzi do takiego stanu, że nie może poznać Bożej prawdy, Bożego piękna. Dochodzi do takiego stanu, że własne zło uważa za dobro, a to, co jest dobre w oczach Bożych, uważa za zło. Do takiego właśnie stanu doszli uczeni w piśmie i faryzeusze. Przez długi czas byli ślepi i głusi na to, co Bóg im przekazywał, na to, co Duch Boży im podawał. Tak długo opierali się przy własnej drodze życia, że doszli do stanu, kiedy stali się niezdolni do poznania Bożej prawdy i Bożej dobroci. Doszli do tego, że stając w obliczu wcielonej dobroci, nazywali ją wcielonym złem. Patrząc na Syna Bożego, nazywali go sprzymierzeńcem diabła. grzech przeciwko Duchowi Świętemu to grzech polegający na tym, że ktoś stale i uporczywie sprzeciwia się Bożej woli, tak że w końcu nie jest w stanie jej poznać, gdy zostaje mu ona w pełni objawiona. Dlaczego jednak ten grzech jest nieprzebaczalny? Co różni go tak bardzo od innych grzechów? Odpowiedź wydaje się prosta. Człowiek, który doprowadza się do wspomnianego wyżej stanu, nie jest zdolny do upamiętania. Jeśli ktoś nie poznaje dobra, to nie może go pragnąć. Jeśli ktoś nie uznaje zła, to nie potrafi okazać skruchy z jego powodu. Nie potrafi go nienawidzieć, nie potrafi się od niego uwolnić. Nawet nie pragnie tego, by uwolnić się od grzechu, od stanu pozostawania w grzechu. A jeśli nie potrafi miłować dobra, a nienawidzieć zła, to nie potrafi się też upamiętać. Jeśli nie jest zdolny do upamiętania, to nie może też liczyć na przebaczenie, ponieważ upamiętanie jest jedynym warunkiem przebaczenia. Grzechu przeciwko Duchowi Świętemu nie można popełnić, kiedy lęka się, żeby nie popełnić tego grzechu. Powtórzmy, nie może tego grzechu popełnić ten, kto lęka się, by nie popełnić takiego grzechu. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu można bowiem śmiało określić jako brak poczucia grzechu. Do takiego właśnie stanu doszli uczeni w piśmie i faryzeusze. Tak długo z własnej woli chcieli być ślepi i głusi na to, co Bóg czynił i mówił, że utracili zdolność poznania Boga, kiedy nastąpiło spotkanie z Nim. To nie Bóg ich otrącił. To oni sami odwrócili się od Boga, przez wiele lat sprzeciwiali się Bogu i przez to stali się takimi, jakimi byli. Z lekcji tej wypływa ważna i groźna przestroga. Przez wszystkie dni powinniśmy zważać na Boga, abyśmy nie utracili z Nim kontaktu, aby nasz duchowy słuch nigdy nie przemienił się w duchową głuchotę. Dzień po dniu powinniśmy słuchać Boga tak, aby z dnia na dzień głos Boży stawał się nie słabszy, ale coraz donioślejszy, wyraźniejszy, aż przemawiać będzie on do nas zupełnie wyraźnie. Wtedy nigdy nie będziemy skłonni popełnić grzechu przeciwko Duchowi Świętemu.
Powtórzmy na zakończenie dzisiejszej audycji ważną prawdę. Grzechu przeciw Duchowi Świętemu z pewnością nie popełnia ten, kto lęka się właśnie taki grzech popełnić. Bowiem grzech przeciw Duchowi Świętemu wiąże się zawsze z brakiem poczucia swojej własnej grzeszności.